Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk jest Anna Fotyga, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była minister spraw zagranicznych, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Parlament Europejski przyjął w tym tygodniu, we wtorek dokładnie, w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030. Pani głosowała przeciwko tym dyrektywom.
Mnie nie było w Brukseli w czasie sesji plenarnej.
Cały jak klub głosował?
Cały klub, ale ja, jeśli chodzi o sprawę Fit for 55, zdecydowanie od samego początku, właściwie pod innymi nazwami też w poprzedniej kadencji głosowałam przeciw. No uważam, że to jest... źle przyjęta reforma. Ja zgadzam się, że ETS wymagał reformy, ale ta reforma powinna iść w zupełnie innym kierunku, to znaczy ona powinna mieć znacznie bardziej solidarnościowy charakter, umożliwiać państwom, społeczeństwom takim jak Polska godziwą transformację.
Tutaj jest mowa o Unijnym Społecznym Funduszu Klimatycznym i jego największym beneficjentem miałaby być Polska. Czy to jest niewystarczające?
Myślę, że jest niewystarczające w takim kształcie, w jakim przyjmuje te dokumenty Parlament Europejski. Jest jeszcze pole, to jest, jak pan słusznie zauważył, pierwsze czytanie. Parlament Europejski jest tym ciałem radykalnym i stąd, biorąc pod uwagę, jaka jest rola, sytuacja, pozycja Polski w transformacji. Bardzo ważne jest też, żebyśmy negocjowali jak najlepsze warunki i to głosowanie jest między innymi elementem całego procesu.
Jak pani ocenia tych europosłów, między innymi z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, którzy głosowali za tą formułą? Pojawiają się głosy publicystów, że to głosowanie było wręcz antypolskie, patrząc się na to, co może się wydarzyć i jakie mogą być rezultaty wprowadzenia.
Wie pan, ja zajmuję się polityką międzynarodową i staram się być człowiekiem współpracy. Przede wszystkim na arenie międzynarodowej, jak powiedziałam, Parlament ma dość specyficzny skład w tej kadencji. Jest zdecydowana przewaga głosów lewicy i poglądów, które biorą pod uwagę przede wszystkim aspekty środowiskowe, nie mając na uwadze zupełnie sytuacji rozwojowej, jeśli chodzi o społeczeństwa i równowagi między państwami członkowskimi. Moim zdaniem ten głos jest parlamentu zdominowany przez interesy przede wszystkim wielkich państw członkowskich, które są w większości lepiej przygotowane do tej transformacji. Polska jest największym beneficjentem, bo przecież wiadomo, że ta transformacja u nas stanowi ogromny problem ze względu na strukturę gospodarki z czasów, kiedy wychodziliśmy jeszcze z komunizmu. My dokonaliśmy już olbrzymiej przemiany, jeśli chodzi o nasz sposób podejścia do gospodarki, prowadzenia działalności przemysłowej, ale jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Najlepszym dowodem przecież jest cały program energetyczny, transformacja energetyczna. Niełatwa.
Skoro mówimy, pani minister, o transformacji energetycznej, kolejna sprawa, do której Unia stara się wrzucić tą łyżkę dziegciu, powiedzmy, czyli dyrektywa metanowa. Tam negocjacje coś dały.
No, Tak, coś dały. Ja z uwagą obserwowałam i te negocjacje z poziomu Parlamentu Europejskiego, ale przyznam, że ja nie jestem aż taką entuzjastką jak niektórzy nasi koledzy. Zawsze dobrze jest osiągać pewien postęp, ale bardzo często jednak Fit for 55 wygląda to tak właśnie, że lewica stawia bardzo daleko idące. No, powiedziałam, że prowadzi takie negocjacje pozycyjne, czyli stawia zupełnie nierealistyczne, niewykonalne postulaty po to, żeby potem wszyscy się cieszyli, jak troszeczkę one się poprawią. Minister Szynkowski Welsenk był bardzo ostrożny w tej ocenie wczoraj. Ja przyznam, że jestem bliższa jego stanowisku.
To jeśli chodzi o ocenę, to jeszcze zacytuję eurodeputowanego profesora Karola Karskiego. Pakiet Fit for 55 to brnięcie, wydawałoby się, już narzucony sojusz niemiecko-rosyjski. Mocne słowa.
No, mocne słowa, wie pan. Polityka zagraniczna jest w równym stopniu kwestią słów, co czynów po prostu.
To porozmawiajmy o
inicjatyw, które mogą zmieniać sytuację. Ja się cieszę, że Polska jest akurat tym krajem i bardzo temu kibicuję, który bardzo aktywnie występuje na arenie międzynarodowej.
To skoro o tej aktywności mówimy, to porozmawiajmy o kryzysie zbożowym, bo tutaj ta aktywność Polski w końcu przyniosło jakieś rezultaty. No wiadomo, tak jak pani mówi, w Parlamencie Europejskim ta strona lewicowa czy centrolewicowa jest zdecydowanie silniejsza. Tym razem na apel Polski, Słowacji, Węgier między innymi udało się zablokować import zboża ukraińskiego do Polski.
No, to nie był apel, wie pan, to były bardzo zdecydowane działania, powiedziałabym dramatycznie zdecydowane działania ze strony polskiej i innych państw oczywiście. W mojej ocenie odnoszę się do polskich działań, niezbędne. Absolutnie niezbędne, ponad wszelką wątpliwość, zgodne z traktatami leżące w naszych kompetencjach. Mogliśmy to zrobić. Ambasador Sadoś mówił, że te negocjacje nie są tak do końca satysfakcjonujące. Mówiliśmy, w mediach mówiono o tym, że w zasadzie nie ma ostatecznych rozstrzygnięć w tej chwili. Ja jednak chciałabym poruszyć trochę inny problem. To jest wojna. My jesteśmy krajem przyfrontowym i nie może być tak, że Polska ponosi właściwie w imieniu całej Unii Europejskiej tak ogromne ciężary we wszystkich dziedzinach. I Unia Europejska musi tutaj, zresztą mam wrażenie też, że cały świat, bo to nie tylko o Unię chodzi. Proszę pamiętać, że rzeczywiście produkty rolne stanowią ogromną część eksportu Ukrainy. Tam są różne kwestie, bo ta sprawa ma jednak bardzo wiele aspektów też systemowych, organizacyjnych. To jest system zoligarchizowany, więc ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. No ale nie ma wątpliwości, że świat, podobnie jak wymyślił format Rammstein, który wspomaga Ukrainę, tak musi wymyślić, i to nie chodzi tylko o Unię Europejską, musi wymyślić system, który pozwoli funkcjonować jednak finansować albo samofinansować w dużej części Ukrainie, jeśli chodzi o prowadzenie jej działania, a również później zapewne odbudowy. Tu jest potrzebny nie tylko mechanizm tranzytowy, który bardzo dobrze, że powstaje i wreszcie dla nas...
I rusza od dzisiaj.
I rusza z miejsca, ale przecież to nie chodzi tylko o tranzyt, bo muszą być odbiorcy tego, bo inaczej żaden transport, żaden tranzyt nie ruszy. Pamiętamy wszystkie awantury o to, że zablokowana Ukraina, a Afryka głoduje, ale przed wojną Afryka nie była nawet w pierwszej trójce odbiorców. Pierwszym odbiorcą zbóż ukraińskich była Europa. Tylko że Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, tylko że Polska odbierała tylko 1% tego, co było eksportowane do całej Unii Europejskiej. Ten odbiór w czasie wojny zwiększył się wielokrotnie. Ja nie potrafię w tej chwili od ręki powiedzieć, jaki to jest procent dokładnie, ale są takie państwa jak Belgia, na przykład, gdzie się zmniejszył znacząco, więc oczywiście mechanizm solidarnościowy, ale mam wrażenie, że problem jest znacznie poważniejszy i to musi być mechanizm solidarnościowy w skali świata, znaczy rodzaj światowego programu żywnościowego, gdzie będzie można odbierać, mówię rodzaj, no bo w systemie ONZ-owskim jednak mamy Rosję i Chiny, które niekoniecznie mogą sprzyjać temu, więc stąd mówię o jakiejś kolejnej koalicji chętnych, która to pomoże. Polska no, z całą pewnością jest rzecznikiem czegoś takiego. No i jest jeszcze jeden aspekt. Cieszę się, że tak intensywnie prowadzone są negocjacje polsko-ukraińskie, bo myślę, że my powinniśmy sobie zdać sprawę z czegoś, czego ja sobie zdaję sprawę już od bardzo wielu lat, że będąc rzecznikiem jak najszybszego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, musimy wiedzieć, że to oznacza poważną przebudowę rolnictwa wewnątrz Unii Europejskiej w całości. Znaczy reformy i po stronie ukraińskiej, i po stronie unijnej.
To jeszcze chwilę o Unii, pani minister. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk tak ocenił działania komisarza unijnego do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Podaj się, chłopie, do dymisji, zrezygnuj.
Wie pan, moim zdaniem Donald Tusk, w mojej ocenie, jest ostatnią osobą, która może komukolwiek udzielać takich rad, bo powiedziałabym, że efektywność jego we wszystkich funkcjach, które sprawował, była, mówiąc najogólniej, umiarkowana. Ja akurat komisarza Wojciechowskiego oceniam dobrze. Myślę, że jego propozycje to jak on widział konieczność transformacji, szły w podobnym kierunku do tego, o czym ja teraz mówiłam. Skala tego problemu w zasadzie przekracza nawet, powiedziałabym, granice Unii Europejskiej, bo ona jest... To jest znacznie poważniejsza sprawa i tak jak koalicja pomocy Ukrainie w zupełnie innych sprawach obronnych, sprawach sprzętowych, tak i w tej kwestii powinna być znacznie szersza o zasięgu światowym, to powinien być ten Collective West, który pomoże Ukrainie, a tym samym pomoże Unii Europejskiej. Komisarz Wojciechowski jest po prostu jednym z kolektywnego ciała w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, Ja przypomnę takie spotkanie trójstronne, a właściwie czterostronne, przepraszam, bo był kiedyś minister rolnictwa Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i komisarz Wojciechowski się spotykali w Warszawie i moim zdaniem to jest ten kierunek, powinno to być znacznie bardziej rozszerzone, rozwiązania kompleksowego tych spraw, bo nie ma wątpliwości, że nawet jak to zostanie teraz rozwiązane, cieszę się, że Polska decyzjami szybkimi ustabilizowała doraźnie tę sytuację na naszym własnym rynku, bo koszt tego był nieprawdopodobny dla Polski, kraju, który ponosi
największe koszty.
Największe ciężary, co tu dużo mówić. I chcemy pomagać Ukrainie. My jesteśmy tymi, którzy naprawdę są przekonani, że Ukraina działa słusznie i całym sercem jesteśmy po jej stronie.
Pani minister, i króciutko, czy liczy pani na to, że Szwecja dołączy do NATO na szczycie w Wilnie już niedługo? Czy jest pani zdaniem taka szansa? No tutaj mamy cały czas głos Turcji, głos Węgier, który nie zgadza się na to.
O, wie pan, z Węgrami jest trudna sprawa, ale ja mam wrażenie, że Węgry są wygodnym pretekstem dla paru innych poważnych graczy, krótko mówiąc. Nie będę się zagłębiać w wymienianie ich wszystkich. Z Turcją jest trochę poważniejszy problem, ale ja jednak liczę, że to się uda, przy czym no nie chciałabym też, żeby sprawa Szwecji i negocjacji w sprawie Szwecji... Ja jestem jednak optymistką. Sądzę,
czyli
że
tak
to
jak
się
w sprawie
uda.
Finlandii to się uda...
Tak sądzę, że to się uda, żeby to przykryło sprawę Ukrainy.
I Morze Bałtyckie stanie się morzem wewnętrznym NATO, prawie.
Tak, i ja się z tego bardzo cieszę, że taki jest kierunek. To niewątpliwie zwiększa nasze bezpieczeństwo, to generalnie zwiększa bezpieczeństwo kolektywnego Zachodu, bo proszę pamiętać, że są inne aspekty. Jest też daleka północ, są bardzo szeroko zarysowane plany Rosji w tych kierunkach współdziałaniu z Chinami, co jest dość niebezpieczne.
Więc liczymy na to, że NATO za moment się poszerzy. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.